Może to koszmar dziecięcy. Zmora upalnej nocy, kiedy następnym razem przyjdzie, otwórzmy szeroko oczy, otwórzmy oczy. Otwórzmy oczy. Może to tylko zabawa, może to tylko zabawa, kochane miasto. Nieistniejące nazywam je nie Warszawa.
Fantastyczna Lena Piękniewska, Symfonia Warszawia. Niezwykły utwór, przyznają państwo, nie Warszawa. To ostatni moment, żeby porozmawiać z Agnieszką Cubałą, autorką kilkunastu książek o tematyce powstania warszawskiego, która jest z nami dzisiaj w Radiu 357. Jeszcze przez kilkanaście minut za chwilę porozmawiam, o czym z państwem rozmawiała, bo tych telefonów było sporo. Ale wcześniej zapraszam na kolejne wydanie cyklu Magdy Gacyk. Nie wiedziałam, że nie wolno. Dziś Magda zabierze nas na Zieloną Wyspę.
Nie wiedziałam, że nie wolno.
Przygotowania do wizyty w stolicy Irlandii czas zacząć, ale tu nie wystarczy wcisnąć do walizki ciuchy na każdą pogodę, bo wiadomo, irlandzkie meteo jest zmienne bardzo. Znaczy, trzeba się uzbroić w odpowiednią odzież, ale przede wszystkim trzeba uzbroić się w wiedzę. Przygotowania do wizyty w Irlandii trzeba zacząć w bibliotece. Ja może ciszej, bo tu cisza musi być. I to w tej części... Strasznie dużo tu kurzu. Tej części, gdzie na półkach stoją zakurzone annały, manuskrypty i reprinty, w których zapisane są prawa Irlandii. Te oficjalnie obowiązujące, ale te też nieoficjalne, co nie znaczy, że nieobowiązujące. Ale najpierw zerknijmy do słownika.
Dublin.
Dublin. Dublin.
Mhm. Dublin jest celem naszej podróży, ale też można mówić Dublin. Wielki słownik języka polskiego dopuszcza. Właściwie obie formy są okej, ale jak jest się z ubiegłego wieku, jak pokolenie X na przykład, to można mówić Dublin. A jak jest się Z-ką czy Alfą, to można z angielska Dublin. Albo w ogóle można zaimponować mieszkańcom miasta. Wtedy mówi się...
Bratlie, bratlie.
I od razu szacuneczek, jak ktoś wymówi. A jak już ogarnęliśmy wymowę, to można przejść do nauki podstawowych zwrotów.
Dziwić.
Cześć, Magaś, kachmato.
I co, kogoś dziwić? Ah, sure. You know, I've had close on chatting that because I'm on hand, you know?
To zawsze procentuje, tym bardziej, że jak chyba wszyscy turyści planujemy odwiedzić tradycyjny pub, którego nazwa ze sporym prawdopodobieństwem to O'Neill, Finnegan's czy Murphy's, bo kiedyś było prawo, by nazwy były od właścicieli, żeby policji czy podatkobiorcom łatwiej było namierzyć właściciela. W razie czego. I w irlandzkim pubie, wiadomo, trzeba być towarzyskim, więc przyda się znajomość paru zwrotów. I przyda się także, bo stąd wzięła się nasza wizyta w bibliotece, znajomość pisanych i niepisanych praw. I tu sytuacja się komplikuje, bo Irlandia jest krajem, w którym przez wieki narastały kolejne i kolejne prawa. Irlandzkie prawo Brehonów sprzed ponad 1000 lat, kolonialne prawo angielskie, prawo kościelne, wreszcie najnowsze, to, które stanowione jest od czasów uzyskania niepodległości. Przypomina to warstwy geologiczne, jedna na drugiej. Niektóre prawa są martwe, ale jeszcze oficjalnie funkcjonują w kodeksach. Niektóre zostały wykreślone, ale mieszkańcy nadal ich przestrzegają. A do tego jeszcze dochodzą zwyczaje, które też w społecznościach funkcjonują. Niby od przybytku głowa nie boli, ale potężny bałagan się zrobił. I Irlandczycy właściwie od niedawna karczują tę legislacyjną dżunglę.
Thank you, Member. And Irmer Eisling Riley, I call Eisling Riley.
Agnieszka Hansel, która ponad 20 lat temu wpadła do Dublina na koncert rockowy i została, tłumaczy, dlaczego turystom tak trudno rozeznać się, co wolno, a czego nie wolno.
Ja bym powiedziała, że w Irlandii współczesnej są takie dwie daty, 2008 i 2015 rok. A dlaczego? Bo w tych latach zostało oficjalnie anulowane mnóstwo starych praw, praw, które sięgały nawet średniowiecza, tak zwanego Brehon Law, prawa ustnego opartego na tradycji Brehonów, czyli takich wędrujących prawników. W większości znali oni prawo ustne, które uczyli się na pamięć i w odpowiednich momentach recytowali.
Agnieszka Hansel wyjaśnia też, dlaczego jeszcze relatywnie niedawno można było wpaść w tarapaty, na przykład sprzedając w Irlandii konia.
2015 z kolei to był przełomowy rok, ponieważ w nim po raz pierwszy oficjalnie anulowano karę śmierci za sprzedaż konia Irlandczykowi. Do tego zostało zlikwidowane prawo z XIX wieku związane z tym wielkim głodem w Irlandii, które ziemniaki i owsiankę rezerwowały tylko dla chłopów. Czyli chłopi mogli jeść tylko ziemniaki i owsiankę. Państwo mogli jeść prawdopodobnie co chcą.
Turyści z radością natomiast powinni przyjąć fakt, że już nie trzeba oddawać obligatoryjnie hołdu jednemu z bardzo dawnych monarchów.
Powstało za czasów Wilhelma Zdobywcy na przykład. Obowiązywało również do 2008 i nakazywało ono czczenie Wilhelma Zdobywcy w całym kraju. To na szczęście już od tego 2008 nie trzeba.
Z ulgą możemy przyjąć też nowe zarządzenie, że jeśli coś przeskrobiemy podczas wakacji, to nikt nie będzie decydował o naszej przewinie lub niewinności przy pomocy średniowiecznych metod.
W ciągu ostatnich 20 lat został uchylony stary średniowieczny sposób na udowadnianie winy, czyli ten sąd wody. Od mniej więcej 2015 wszyscy mogą spać spokojnie, bo nie będą poddani temu prawu, ponieważ je anulowano. Prawo polegało na tym, że delikwenta wrzucano do wody, oczywiście z kamieniem młyńskim u szyi, no i jak nie wypłynął, to znaczy, że był niewinny.
Tak więc niektóre z przestarzałych praktyk prawniczych odeszły już do lamusa, ale nie ma co się przedwcześnie cieszyć. Wciąż jest jeszcze gąszcz praw, których należy przestrzegać po drodze. Po drodze do lub z naszego pubu oczywiście. Musimy pamiętać na przykład, żeby nie gwizdać po 23, bo grzywna. Albo, jeśli jedziemy rowerem, żeby nie popisywać się i trzymać obie ręce na kierownicy, bo też grzywna, jeśli jedną ręką kierujemy. Lepiej już zsiąść z roweru. I wrócić do hotelu tanecznym krokiem. Ale jeśli jesteśmy już w pubie i bawimy się świetnie, to trzeba uważać, żeby z tą szampańską zabawą nie przesadzić. Jest bowiem zakaz sprzedawania klientom napojów wyskokowych, jeśli są na rauszu. W wtedy szlaban na dalsze picie.
Świadomy turysta w Dublinie stara się nie podpaść policji, ale też bardzo uważa, żeby nie podpaść innym, mniej namacalnym bytom. Agnieszka Hansel tłumaczy, że one też mają swoje prawa.
Zbieranie pieniędzy na ulicy, a właściwie no zakaz, bo w Polsce jak znajdziesz tam jakiś grosik, monetę czy coś, podnosisz, chuchasz na szczęście i chowasz. A tu zapomnij, bo żebranie można było. Dlaczego? Dlatego, że to są pieniądze, które zbierają leprechauny i jeżeli ty im zabierzesz te pieniądze, no to będziesz miał pecha bardzo długo.
Ale że co? Że jakieś bajkowe istoty?
Leprechauny to są takie stworzenia, o Boże, to jest bardzo złe słowo, no to są takie istoty na pograniczu mitologii i realnego życia. Na pograniczu mitologii, ponieważ występują one w wielu bajkach, opowiadaniach i podaniach irlandzkich, a na pograniczu życia, ponieważ są ludzie, którzy twierdzą, że je widzieli teraz.
No i są chyba chciwe, skoro trzeba im zostawiać daninę w postaci leżących na ulicy zgubionych monet.
To wyjątkowo złośliwe. Potrafią narozrabiać dużo i ostro. Do tego uwielbiają alkohol, a do tego są dusi groszami. No, zbierają te pieniądze, to mają. I przerabiają je prawdopodobnie na złoto, ponieważ według legendy każdy szanujący się leprechaun posiada garniec złota, który trzyma schowany na końcu tęczy. Więc jeżeli komukolwiek uda się dojść na koniec tej tęczy, tam na pewno znajdzie ten garniec.
A, rzeczywiście. Najważniejsze postaci irlandzkich mitów i legend funkcjonują na stałe w kulturze popularnej. Wystarczy sprawdzić, ile opowiadań oraz filmów o nich powstało. Irish. Jak ten klasyczny horror sprzed 30 lat z młodziutką Jennifer Aniston. Tytuł? Oczywiście Leprechaun. Agnieszka Hansel mówi, że są tacy, którzy zarzekają się, że skrzaty są rzeczywiste.
W jednym mieście, w Carlingford, właściciel pubu podobno znalazł szkielet leprechauna jeszcze w jakichś szczątkach ubrań i te ubrania do dzisiaj wiszą w pubie jako taka pamiątka.
Prawa i obyczaje Irlandii, te klasyczne, te nietypowe, te bajkowe, są odbiciem kompleksowej historii tego kraju. Warto o tym pamiętać, żeby nie narazić się irlandzkiej policji i irlandzkim skrzatom.
Bardzo dziękujemy. To była Magda Gacyk i jej cykl Nie wiedziałam, że nie wolno. Dziś z inspiracji Magdy chyba sięgnę po taki ciemny napój. The gap that grows between our lives, the gap our parents never had. Stop those thoughts, control your mind. Replace the I hear you say it doesn't. Manic Street Preachers w Radiu 357, a w naszym radiu swój dyżur, dyżur to niedobre słowo, przyjemność rozmawiania z państwem miała Agnieszka Cubała, autorka kilkunastu książek, teraz na rynku dwie jej pozycje, czyli Peżetki 44 i Młodzi 44, to za chwilę o tym powiesz, bo to jest książka, o której jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy. Natomiast proszę cię, powiedz, jak spotkanie z naszymi słuchaczami?
Rozmowy w ogóle były niesamowite, przecudowne, bardzo emocjonalne. Było mi bardzo, bardzo miło, że w ogóle tyle osób miało ochotę ze mną porozmawiać, bo ja troszkę się tego bałam. Tak sobie myślałam, jejku, przyjdę tutaj do radia i pewnie nikt nie zadzwoni. Tak?
A tu się Aga, telefony, nie bądź taka skromna.
Tu się telefony rozdzwoniły. Przemiłe rozmowy, naprawdę. A ja to tak sobie właśnie pomyślałam, że w związku z tym, że mnie ostatnio ciągnie bardzo nad morze, a tutaj właśnie przede wszystkim osoby z nadmorza generalnie dzwoniły, też opowiadały i o tym, jak upamiętniają powstanie na przykład w Słupsku i o tym, że na przykład jeśli chciałabym więcej też pisać o tych terenach ich, tak, czyli generalnie Pomorze Zachodnie albo Pomorze, no to też mnie bardzo zapraszają. Nawet się tutaj pojawiło zaproszenie na kawę do Wejherowa, żeby właśnie usłyszeć taką opowieść, tak, bo jest taka osoba, a propos której trzeba się tam po prostu śpieszyć, żeby to jeszcze móc spisać i to rzeczywiście tutaj ja sama mam tego typu doświadczenie, także tak jak się mówi, śpieszmy się kochać ludzi, bo szybko odchodzą, to ja bym to też powiedziała, że śpieszmy się spisywać wspomnienia tych, którzy jeszcze są z nami, bo oni też niestety szybko odchodzą, często zbyt szybko z całą pewnością. Mnóstwo emocji, w ogóle dla mnie to było bardzo, bardzo emocjonalne, ale też te emocje się pojawiły po drugiej stronie. No na pewno dobrym pomysłem było to, żeby rzeczywiście przywołać wspomnienia tej pani Eleonory Kasznicy, tak, która mówiła też w taki emocjonalny sposób i to też otworzyło.
Od 1 sierpnia 1944.
Tak,
myśmy Państwu zaprezentowali. A propos emocji, bo mówisz, że już bardzo niewielu zostało świadków tamtych zdarzeń, ale w tej książce Młodzi 44 konfrontujesz jakby dwa światy, bo to jest wspomnienie młodych 44, ale także rozmawiasz z młodymi ludźmi współcześnie.
Dokładnie tak jest. Ja w ogóle może podpowiem, jeśli chodzi o te emocje zwłaszcza, że tytuł to jest Młodzi 44, ale podtytuł Powstanie Warszawskie emocjami opisane, więc to po prostu wszystko się rzeczywiście zgadza. Natomiast do napisania tej książki z jednej strony zmotywowały mnie moje rozmowy z powstańcami, między innymi z panem Juliuszem Kuleszą, ostatnim do niedawna jeszcze żyjącym obrońcą Reduty PWPW, no niestety kilka miesięcy temu był pogrzeb, więc go pożegnaliśmy. Natomiast on mnie zawsze namawiał, żeby pisać o powstaniu przede wszystkim, żeby nie pisać pomnikowo. On też jako chyba myślę, że jedna z pierwszych osób opowiadał mi o humorze powstańczu. Zresztą jak on na przykład do mnie kiedyś napisał taki list, gdzie pisał o tym humorze, no to też mówił coś takiego, że podczas powstania, no to nikt nie mógł, nie mówił o tym, że ktoś poległ, tylko generalnie no na przykład się mówiło, że ojej, uciekło mi teraz emocje właśnie słowo, ale no właśnie na zasadzie, że mieli taki swój słownik, tak? No na zasadzie, że
nie nazywania śmierci
już,
po imieniu.
Już wiem, dostał w czapę, tak?
A,
po prostu.
Rozumiem.
Albo no na przykład nie mówiło się, że ktoś miał pistolet, tylko to był gnat albo kopyto, tak? Albo nie mówiło się, że naboje, tylko mówiło się pestki, prawda? Czy generalnie w ogóle opowiadał mi mnóstwo takich ciekawych historii. On miał niesamowite poczucie humoru, w ogóle opowiadał zawsze z taką swadą. A poza tym właśnie też mówił, żeby też mówić o tych negatywnych rzeczach, tak? Właśnie na zasadzie, że to nie jest taki pomnik tylko. Natomiast z drugiej strony ja też rozmawiam z tymi młodymi ludźmi bardzo często i tak naprawdę wymyśliłam sobie, że żeby zainteresować ich historią i żeby pokazać, że ta historia nie jest nudna, bo jak ja czasem przychodzę, to tak widzę po tych minach, że okej, fajnie, no bo nie ma lekcji, tak? Nie będzie sprawdzianu. No ale część osób ma taką minę, na zasadzie ojejku, pewnie będzie znowu jakaś kolejna nudna lekcja historii. A właśnie ja tak sobie wymyśliłam, że jeśli ja im pokażę, że powstańcy byli pod bardzo wieloma względami tacy jak oni, że też przeżywali swoje pierwsze miłości, że chodzili do tej samej szkoły, że grali w tę samą piłkę nożną na przykład, tak? Może na tym samym boisku prawie, że? No to generalnie właśnie dzięki tym emocjom i dzięki temu, że oni są w stanie poczuć atmosferę, dzięki temu, że ja pokazuję zdjęcia, no to można się z nimi połączyć po prostu i znaleźć wspólny mianownik. I się okazuje, że ta historia jest ciekawa i zaczynają chętnie sięgać po te moje książki.
Co polecamy? Dzisiaj gościem Państwa w naszej audycji była Agnieszka Cubała, autorka dwóch książek, które w tej chwili pojawiają się na rynku. Perzetki 44 o głównie kobietach pomagających żołnierzom powstańcom i Młodzi 44, takie spojrzenie na powstanie poprzez emocje zarówno wtedy, jak i współczesnych.
Nawet kalendarium to jest, nawet bo to kalendarium. Jest dzień po dniu.
Bardzo dziękuję za to, że znalazłaś czas dla naszych słuchaczy. Nasze radio zawsze dla Ciebie otworem.
Było mi bardzo miło i to były niesamowite spotkania i bardzo za nie dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Agnieszka Cubała, a teraz tak na ukojenie Kaśka Sochacka. Bardzo dziękujemy Kaśce, a kolejny temat także związany z warszawskim powstaniem. Czy mówi Państwu coś takie oto nazwisko? August Agbola Browne, pseudonim Ali. To ciemnoskóry powstaniec warszawski. Do Polski przyjechał z Nigerii w latach 20., a będąc poddanym brytyjskim, mógł wyjechać w 39 roku. Podjął inną decyzję, został w okupowanej Warszawie, a 1 sierpnia 44 roku dołączył do powstania. Dziś w pasażu Wiecha, w centrum stolicy, przy poświęconym mu pomniku spotkali się Polacy i Nigeryjczycy. Czcili jego pamięć.
Grzegorz Majewski, Fundacja Wolność i Pokój. To się odbywa już w zasadzie cyklicznie od 5 lat. Takie spotkanie, włączyła się w to ambasada Nigerii. Jest to upamiętnienie czarnoskórego powstańca warszawskiego o pseudonimie Ali.
Emanuel Kaledziaje, jestem prezesem diaspory Nigerii w Polsce. August Agbola Brown brał udział w powstaniu. My go nazywamy bohaterem powstania warszawskiego.
Maśmaś Dąbrowski.
A inicjatorem tego wszystkiego wydarzenia, takiego pomniczka, był Darek Zaleski, który właśnie tutaj stoi obok nas.
Fundacja Wolność i Pokój. W Londynie przedstawiciele takiego środowiska na prawo odnaleźli grupę Lego i to oni właśnie nagłośnili sprawę.
Lucyna Żbikowska. Agbola, on był ochotnikiem września 1939 roku. To nie tylko trafił do powstania, ale on trafił po kapitulacji Warszawy do takiej konspiracji i potem, jak wybuchło powstanie, trafił do powstania warszawskiego.
On wykazał się większą odwagą niż wielu na przykład członków naszego rządu, który wtedy uciekł, prawda? Myślę, że to przede wszystkim ten człowiek akurat powinien być honorowany jako taki obywatel, człowiek, który nie musiał.
A co w ogóle wiemy o Alim?
Dowiemy tyle, że w 1920 roku dotarł do Gdańska, później do Warszawy, miał polskie obywatelstwo, był bardzo lubianym i cenionym mieszkańcem tegoż miasta, był perkusistą.
Grał jazz.
Tak, tak. To był człowiek, który grał w najlepszych lokalach warszawskich. Zachowały się wspomnienia z czasu wojny. Nie wyjechał, mieszkał niedaleko stąd, przy ulicy Wspólnej. Zajmował się handlem, sprzętem elektrycznym oraz wyrabianiem rozmaitych mikstur medycznych. Mieszkańcy kamienicy, w którym mieszkali, bardzo cenili jego hojność, jego otwartość. Był poliglotą, mówił kilkoma językami.
W Muzeum Powstania figuruje, że August Agbola Brown brał udział. Świadectwa również dowódców batalion Iwo również świadczy o tym, że August Agbola Brown brał udział. Po II wojnie światowej został jeszcze w Warszawie i pracował w Wydziale Kultury, a potem wyemigrował do Londynu.
Ali był członkiem z Bowidu i to zdjęcie z jego legitymacji się zachowało. To jest ważny dokument, ponieważ w latach 40. 50. żyło bardzo wielu jeszcze uczestników powstania, więc trudno byłoby jemu oszukać, że nie był, mając ową legitymację z bowidowską.
Więcej brało udział, że znani są z wyglądu, może nie tyle z nazwiska, ale z wyglądu, że tu się pojawił ciemnoskóry, tam się pojawił, ale oni szukali również drogi do wolności dla siebie. I to jest bardzo dobry klucz do odkrycia motywów działania. Stali wtedy ramię w ramię z kimś, kto też szedł ku wolności.
August Agbola Brown. Pamiętajmy o tym ciemnoskórym warszawskim powstańcu, a te uroczystości w pasażu Wiecha obserwował Tomek Jeleński. You might want the world, all the pretty things in it. Maybe you want your face. Everything that comes along with it. Vintage Cadillac, movie star on your lap. You collect your platinums, spread them across your mantle. They say you can't have everything, but you can have me. You can have me. A little bit greener on the other side of the street. I love To była Natalie Bergman, You Can Have Me. Tak się zrobiło delikatnie. Ciekaw jestem, czy w tej samej tonacji będzie wielka płyta, bo pojawiła się Marta Kula.
Dzień dobry.
Witaj, dzień dobry, Marto. Rano cię słuchałem.
O, bardzo
Byłaś
mi miło.
Dzisiaj o 9, prawda?
Tak, i oto jestem w radiu znowu.
I oto jesteś. Gdzie ty, dziewczyno, spędzasz dzień?
W radiu, oczywiście, jak na młodego radiowca radiowczynie przystało. Utrzymam nastrój nostalgiczny, bo przyniosłam przepiękną płytę Agizarian.
Płyta... Znam tę artystkę, bo spotkaliśmy się w Trójce na Myśliwieckiej 357.
Tak, znakomita wokalistka jazzowa. Naprawdę, chyba mogę powiedzieć, że nikt w Polsce nie swinguje, oprócz może pani Ewy Bem oczywiście, ale tak jak Aga z tego młodszego pokolenia. Wspaniała, czująca jazz artystka, ale czująca nie tylko jazz, ale też i znakomitą polską poezję, bo przepełniona poezją jest jej płyta Umiera Piękno, którą dziś do cyklu z Wielkiej Płyty przyniosłam. Oczywiście przy okazji 81. rocznicy tego bohaterskiego, ale jakże tragicznego Powstania Warszawskiego, wybuchu Powstania Warszawskiego. Co roku Muzeum Powstania Warszawskiego inicjuje wydanie płyt poświęconych właśnie pamięci bohaterom tego wydarzenia. I w 2007 roku ukazała się płyta, tytuł już padł, Umiera Piękno, na której Agazarian śpiewa teksty, poezję osób związanych z Powstaniem Warszawskim, bohaterów, którzy w tym powstaniu walczyli, a także byli poetami, poetkami. Wśród tych osób na płycie słyszymy teksty m.in. Krystyny Krachelskiej, Elżbiety Szemplińskiej czy Józefa Żywina. To są poruszające utwory, które Agazarian przepięknie zinterpretowała. Najwięcej tych tekstów jest autorstwa Krystyny Krachelskiej. To była polska poetka, ale także harcerka, pielęgniarka, etnografka, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Przeżyła 30 lat, zginęła 2 sierpnia 1944 roku. Umiera Piękno to tytuł tego albumu, do którego teraz wrócimy. Utwór Miłość przed nami.
Słuchaj. Słuchaj, czy wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota, taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb w opłotkach. Słuchaj, słuchaj, czy w wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota, taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb w opłotkach. Poprzez pola wiatr gęsty, wiosną w serce chlusta, oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach, aż do bólu radosne serce niosąc w dłoniach. Chodzę z wiatrem z nieznanym imieniem. przez pola wiatr gęsty, wiosną w serce chlusta, oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach. Radosne serce niosąc w dłoniach, chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Poprzez pola wiatr gęsty, wiosną w serce chlusta, oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach, aż do bólu. Radosne serce niosąc w dłoniach, chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach.
Miłość. Agi Zarian, słowa autorstwa bohaterki Powstania Warszawskiego Krystyny Krachelskiej, muzyka Michała Tokaja, a zaśpiewała Aga Zarian.
Bardzo ci dziękuję. To była Marta Kula, jej dziękuję. Wielka płyta. A teraz Tomasz Prangę-Barczyński, którego dobrze państwo znają, właśnie o tej porze pojawia się w naszej audycji. Stawia takie pytanie, czy smak niemieckiego Rieslinga jest w stanie obudzić w nas wspomnienia i emocje, tak jak prustowska Magdalenka uruchomiła ciąg wspomnień bohatera w poszukiwaniu straconego czasu. Z pewnością, bo smakować to żyć w pełni, twierdzi redaktor naczelny pisma o winie Ferment Tomek Prangę-Barczyński i autorka książki, którą przeczytał.
Smak. Zapiski o kulturze i zmysłach, Jean Dubrow, to nie jest książka o winie. Tak naprawdę to nie jest nawet książka o jedzeniu. Amerykańska autorka prowadzi nas przy pomocy pięciu smaków drogą pełną skojarzeń literackich, artystycznych i historycznych. Poczucie słoności, kwaśności, słodkości, goryczy oraz umami wywołuje w niej refleksję natury egzystencjalnej, bo jak zauważa w blurbie na tylnej okładce Paweł Brawo, zmysł smaku to największy skarb nie tylko ciała, lecz także umysłu, klucz do zrozumienia fizjologii, psychologii i kultury. I o tym Dubrow pisze. Na pierwszych stronach autorka składa z pozoru szokujące wyznanie. Zerwała z chłopakiem, który wolał lody waniliowe od uwielbianych przez nią czekoladowych. Deklaracja narzeczonego wzbudziła w kobiecie obawy, jakie inne jego błędy w ocenie świata odkryje niebawem. Nie mogłam związać się z kimś, kto preferował to, co dla moich kubków smakowych było mdłe i bez wyrazu. Gdyby sprowadzić to wyłącznie do smaku lodów, obawy pisarki można by uznać zwyczajnie za idiotyczne. Świat przestałby istnieć, gdyby miłośnicy herbaty odrzucali a priori zwolenników kawy. Gdy jednak zastanowię się, czy byłbym w stanie żyć z kobietą, która zamiast Rieslinga woli Primitivo, osąd autorki nie wydaje mi się wcale taki głupi. Dubrow, poetka i autorka książek non-fiction, córka amerykańskich dyplomatów, urodziła się we Włoszech, a dzieciństwo spędziła m.in. w mrocznej Polsce schyłku lat 80. XX wieku, co skłania ją do refleksji na temat trudnego smaku agrestu w rozdziale kwaśne i przywołania księgi Grzybobranie z pana Tadeusza w części poświęconej umami. Bo też pięć poszczególnych smaków stanowi tytuły osobnych partii książki, a każdy z nich prowadzi do kilku osobnych refleksji. Słodycz wiezie Dubrow do rozważań o grzechu pierworodnym i grimowskiej wersji bajki o Jasiu i Małgosi. Przede wszystkim zaś ich rodzicach, którzy w obliczu klęski głodu postanowili pozbyć się dzieci. Przypuszczam, że Jasi i Małgosia do końca życia nie wzięli do ust cukierka ani kawałka ciasta, pisze Dubrow. Historia cukru z trzciny cukrowej staje się zaś przyczynkiem do przemyśleń na temat niewolnictwa. Wspomnienie kwaśnego polskiego agrestu przypomina jej smutne perypetie bohatera opowiadania Antoniego Czechowa, w którego tytule występuje ów właśnie owoc. Słynne są nie tylko potrawy, ale i łzy. Pamiętacie piwnicę pod cebulą w Düsseldorfie założoną przez Oskara Macerata, bohatera blaszanego bębenka Gintera Grassa? Miejsce, gdzie ludzie przychodzili wypłakać się krojąc cebulę? Czy pot, Namiętność, ostrzeżenie, zagrożenie. Anioły w Ameryce to niego Kushnera. Gorzka jest herbata. Źle zaparzona obraża zmysły, ale poprawnie przeprowadzony rytuał jej przygotowania jest czynnością kontemplacyjną. Gorzka musi być, jak ich życie, kawa pita przez nocnych marków ze słynnego obrazu Hoppera. A co z umami? Mleko matki, także Matki Boga, symfonia cerowych zapachów z brzucha Paryża Emila Zoli, bulion od japońskiego dashi po żydowski rosół skóry i zupę na kamieniu oraz wspomniane już grzybobranie Mickiewicza składają się na ciąg skojarzeń opisanych w osobnych esejach w części poświęconej piątemu smakowi. W czasie lektury smaku poszedłem na degustację win Klausa Preisingera. Było wśród nich to jedno, Bonsai 2024, które smakowało czereśniami zebranymi prosto z drzewa. Aromatów wzbudził we mnie świeże wspomnienie ogrodu, gdzie spędziłem pod koniec czerwca kilka godzin na zrywaniu i podjadaniu czereśni. Smak Bonsai wywołał nie tylko prostą reminiscencję, ale też obudził myśli na temat troski i odpowiedzialności, jaką w ostatnich latach wziąłem za stare drzewa, co jako człowiekowi przywykłemu do miejskich rozrywek i zabiórkowych obowiązków otworzyło zupełnie nową perspektywę w życiu. Wino jak prustowska magdalenka? Czemu nie? Byle z umiarem.
Kiwam się, kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat
to oczywiście hej. Są kierowcy, którzy za nic mają innych uczestników ruchu, a przy tym uważają się za mistrzów kierownicy. O królach lewego pasa opowiadają Marcin Klimkowski i Ola Żaczek w najnowszym odcinku naszego podcastu Droga Wolna.
Nie zderzakuj, posłuchaj, jedź bezpiecznie. Partnerem podcastu jest Stal Eksport Autostrada Małopolska, właściciel strony niezderzakuj.pl.
Ta cała historia z jeżdżącymi i olewającymi innych ma jeszcze drugie dno. Wzbudza agresję drogową. Królowie lewego pasa nie dość, że dają dowód, że mają wszystkich innych gdzieś, to jeszcze ich nieprawdopodobnie wkurzają, zgadza się. Jeśli przyjrzysz się, co takie zachowania powodują, to włos zjeży ci się na głowie. W sieci pełno jest filmików, które pokazują, że ktoś wyprzedza króla lewego pasa i hamuje mu przed nosem.
To uczenie innych ludzi rozumu to nasz sport narodowy.
Cała Polska drogowych pedagogów.
Dyplomowanych.
Polecamy ten podcast oczywiście. Tomek Matyngiewicz audycję realizował, nad całością czuwała Agnieszka Szwajgier, a ja Michał Olszański. Żegnam się z Państwem, przywołując wspomnienia z Ostródy. Cudowny, pełen energii koncert zespołu Tabu. To było wielkie przeżycie, a w ogóle podziękowania dla organizatorów i dla wszystkich tych, którzy byli w Ostródzie. Tyle dobrej energii, tyle miłości. Naprawdę warto było tam być.
Patrz, na ulicy leży broń, podzielony kraj, grubą kreską na dwie części. Wojna domowa, dom podzielony.